Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Fearless Feeding: How to Raise Healthy Eaters from High Chair to High School. Autorstwa Marianne Jacobson i Jill Castle, to poradnik o żywieniu dzieci.
Napisani z perspektywy specjalistek zajmujących się żywieniem rodzinnym i pediatrycznym. Książka obejmuje okres od rozszerzania diety niemowlęcia po lata szkolne i dojrzewanie.
Jej celem nie jest ułożenie sztywnego jadłospisu ani znalezienie sposobu na to, by dziecko jadło każde warzywo.
Autorki analizują przede wszystkim relacje między dzieckiem, jedzeniem i osobą dorosłą, która organizuje posiłki. Pokazują, że trudności takie jak wybiórczość,
zmienny apetyt czy konflikty przy stole często wynikają nie z braku wiedzy o zdrowych produktach, lecz z presji, lęku oraz niedopasowanych oczekiwań.
Centralną ramą książki są trzy pytania, co podawać, jak karmić i dlaczego sposób karmienia ma znaczenie.
To praktyczny, oparty na rozwoju dziecka przewodnik dla rodziców, którzy chcą tworzyć regularne, spokojniejsze posiłki i wspierać długofalowo zdrowe podejście do jedzenia.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzy fundamenty, co podawać, jak karmić i dlaczego oba wymiary są nierozłączne.
Najważniejszą konstrukcją książki są fundamenty Fearless Feeding, co dziecko dostaje do jedzenia,
jak przebiega karmienie oraz dlaczego te decyzje wpływają na rozwój i przyszłe nawyki. Pierwszy wymiar dotyczy wartości odżywczej, różnorodności oraz dopasowania posiłków do wieku.
Autorki nie zatrzymują się jednak na klasycznej liście produktów uznawanych za zdrowe. Zwracają uwagę, że nawet dobrze skomponowany posiłek nie rozwiązuje problemu, jeśli towarzyszy mu negocjowanie, namawianie albo napięcie.
Drugi wymiar obejmuje zatem strukturę dnia, atmosferę przy stole, język używany wobec dziecka i granice stawiane przez rodzica.
Trzeci pomaga dostrzec konsekwencje tych codziennych interakcji, między innymi dla samoregulacji apetytu, akceptacji nowych potraw i stosunku do własnego ciała.
Taka rama jest użyteczna, ponieważ oddziela odpowiedzialne planowanie od próby kontrolowania każdego kęsa.
Rodzic może dbać o dostępność odżywczych produktów i regularność, nie przejmując pełnej kontroli nad apetytem dziecka. Książka przedstawia żywienie jako proces wychowawczy i rozwojowy, a nie jednorazowy test rodzicielskiej skuteczności.
Dzięki temu rady dotyczące niemowląt, przedszkolaków i nastolatków łączy jedna spójna logika. Po drugie,
podział odpowiedzialności ogranicza presję i chroni zdolność dziecka do regulowania apetytu. Książka wykorzystuje znany model podziału odpowiedzialności w karmieniu,
kojarzony z Ellen Satter. W jego podstawowej wersji dorosły odpowiada za to, co zostanie podane, kiedy odbędzie się posiłek i gdzie dziecko będzie jadło.
Dziecko zachowuje natomiast prawo do decyzji, czy zje oraz ile zje z dostępnego jedzenia. Autorki traktują ten podział jako praktyczne narzędzie przeciw codziennym sporom, a nie jako zasadę całkowitej bierności rodzica.
Dorosły ma tworzyć ramy, proponować różne produkty i utrzymywać rytm posiłków oraz przekąsek.
Nie powinien jednak wymuszać dodatkowych kęsów, nagradzać deserem za zjedzenie obiadu, ani przygotowywać osobnego dania na żądanie.
Uzasadnieniem jest szacunek dla sygnałów głodu i sytości, które dziecko stopniowo uczy się rozpoznawać.
Nadmierna kontrola może zamienić jedzenie w pole walki, a pobłażliwość bez struktury utrudnia uczenie się regularności.
Model wymaga od rodzica konsekwencji, bo akceptacja chwilowo małego apetytu bywa trudna. Jednocześnie daje jasny sposób rozdzielenia ról.
Zamiast pytać, jak zmusić dziecko do zjedzenia konkretnej porcji, rodzic może ocenić, czy zapewnił przewidywalną okazję do jedzenia i spokojne warunki wyboru.
Po trzecie, wybiórczość pokarmowa jest analizowana jako etap rozwoju, a nie dowód rodzicielskiej porażki.
Jednym z konkretnych problemów omawianych w Fearless Feeding jest wybiórczość pokarmowa, w tym niechęć do nieznanych produktów, określana jako neofobia żywieniowa.
Autorki podkreślają, że ograniczona akceptacja smaków, zwłaszcza w okresie małego dziecka, często mieści się w normalnym rozwoju.
To ważne przesunięcie perspektywy, ponieważ rodzice łatwo interpretują odmowę brokułu czy mieszanej potrawy jako sygnał niedoborów, uporu albo trwałego problemu.
Książka proponuje zamiast tego odróżniać typową ostrożność od sytuacji, w której trudności z jedzeniem rzeczywiście wymagają profesjonalnej oceny. W codziennej praktyce kluczowe są wielokrotne, pozbawione przymusu kontakty z nowym jedzeniem.
Dziecko może najpierw patrzeć, dotykać lub wąchać produkt, zanim zdecyduje się go spróbować.
Rodzic ma nadal podawać znane i mniej znane elementy posiłku, bez komentowania ilości zjedzonego jedzenia. Taka strategia nie obiecuje natychmiastowej zmiany, ale odpowiada temu, jak dzieci uczą się akceptacji smaków.
Autorki ostrzegają, zarazem przed dwoma skrajnościami, ciągłym ustępowaniem i serwowaniem wyłącznie kilku bezpiecznych dań oraz forsowaniem prób pod groźbą kary czy utraty nagrody.
W obu przypadkach rośnie napięcie, które może utrwalać niechęć.
Po czwarte, autorytatywny styl karmienia łączy wyraźne granice z uważnością na dziecko. Autorki omawiają style karmienia, nawiązując do szerszych modeli wychowawczych.
Rozróżniają podejście autorytarne, pobłażliwe, zaniedbujące i autorytatywne. Za najbardziej wspierające uznają ostatnie z nich, ponieważ łączy ono strukturę z reagowaniem na potrzeby oraz możliwości dziecka.
W praktyce oznacza to, że rodzic nie oddaje dziecku całego planowania menu, ale również nie wydaje poleceń dotyczących każdego kęsa.
Wyznacza pory i miejsce jedzenia, proponuje rodzinne posiłki, daje przykład własnym zachowaniem i oczekuje stopniowego uczestnictwa.
Równocześnie bierze pod uwagę etap rozwoju, temperament oraz fakt, że apetyt nie jest codziennie identyczny. Kontrast z podejściem autorytarnym jest istotny.
Kontrola przez przymuszanie, zakazy lub zawstydzanie może chwilowo zwiększyć posłuszeństwo, ale nie musi uczyć dziecka samodzielnego podejmowania dobrych decyzji.
Z kolei brak granic może prowadzić do chaotycznego podjadania i sytuacji, w której dziecko de facto zarządza kuchnią.
Autorytatywne karmienie wymaga zatem spokojnej pewności, a nie perfekcji. Szczególne znaczenie ma modelowanie.
Dzieci obserwują, jakie potrawy dorośli wybierają, jak o nich mówią i czy jedzą z przyjemnością.
Książka wskazuje, że wiarygodne zachowanie rodzica zwykle działa lepiej niż wykłady o witaminach lub etykietowanie produktów jako moralnie dobrych i złych. Na koniec.
Od krzesełka do liceum zalecenia zmieniają się wraz z rozwojem i rosnącą samodzielnością.
Szeroki zakres wieku odróżnia fearless feeding od poradników skupionych tylko na niemowlętach albo przedszkolakach.
Autorki prowadzą czytelnika od decyzji związanych z wprowadzaniem pokarmów stałych, przez typowe dziecięce preferencje, aż do żywienia nastolatków.
Także tych wybierających dietę wegetariańską. Wspólny cel pozostaje podobny: zapewniać warunki do wzrostu i uczenia się jedzenia bez budowania lęku.
Zmienia się natomiast forma odpowiedzialności rodzica. Małe dziecko potrzebuje bezpośredniego organizowania posiłków, bezpiecznego wprowadzania konsystencji i cierpliwej ekspozycji na smaki. Dziecko w wieku szkolnym zaczyna spotykać się z jedzeniem poza domem, opiniami rówieśników i przekazami marketingowymi. Nastolatek potrzebuje natomiast większego udziału w wyborach, planowaniu oraz rozmowach o bilansowaniu diety.
Książka nie sugeruje, że kontrolę należy utrzymywać w niezmienionej postaci przez cały okres dorastania. Przeciwnie, przedstawia ją jako stopniowo przekazywaną kompetencję.
Ważnym elementem są też rozmowy o masie ciała i wyglądzie. Autorki kierują uwagę ku zdrowiu, rozwojowi i szacunkowi dla ciała, zamiast wzmacniać wstyd lub dietetyczne restrykcje.
Dzięki temu żywienie jest przedstawione jako część przygotowywania młodego człowieka do samodzielności, nie wyłącznie jako domowy obowiązek.
Podsumowując, fearless feeding będzie szczególnie użyteczna dla rodziców i opiekunów, którzy czują, że temat jedzenia zdominował życie rodzinne.
Skorzystają z niej zarówno osoby rozpoczynające rozszerzanie diety, jak i rodzice przedszkolaków jedzących bardzo wybiórczo.
Dzieci szkolnych podjadających chaotycznie czy nastolatków podejmujących własne decyzje żywieniowe.
Może być też wartościowym punktem odniesienia dla specjalistów pracujących z rodzinami.
O ile nie zastępuje indywidualnej konsultacji medycznej przy trudnościach zdrowotnych lub karmieniowych. Praktyczna korzyść z książki polega na uporządkowaniu ról.
Rodzic otrzymuje wskazówki, jak zapewniać strukturę, różnorodność i pozytywny przykład, bez przejmowania kontroli nad ilością jedzenia.
Intelektualnie książka pomaga zakwestionować popularne założenie, że skuteczne karmienie musi opierać się na presji.
na grodach lub perfekcyjnie zbilansowanym talerzu przy każdym posiłku. Na tle wielu poradników żywieniowych wyróżnia ją połączenie konkretnych kwestii dietetycznych z psychologią rozwoju i dynamiką rodzinną. Nie ogranicza się do tego, co dziecko powinno jeść, ani nie obiecuje szybkiego rozwiązania wybiórczości. Jej mocną stroną jest długofalowa perspektywa, od niemowlęctwa do adolescencji, oraz przekonanie, że zdrowe nawyki powstają przez powtarzalną strukturę, zaufanie i doświadczenie. Dla czytelników oczekujących gotowych przepisów lub szczegółowych planów menu będzie mniej satysfakcjonująca. Dla tych, którzy potrzebują trwałych zasad podejmowania decyzji przy stole, stanowi rzetelne i szerokie opracowanie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Marian Jacobsen, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.